jak wygląda obraz po trzęsieniu ziemi w Bangkoku. Posłuchajcie, jak opisywała go Polka mieszkająca w Tajlandii. W faktach także obywatele Ukrainy, którzy wybrali Polskę. Sprawdzaliśmy, kto z nich według sondaży myśli o powrocie do Ukrainy. Później powiemy o niesamowitym zjawisku na niebie, które będzie można obserwować już dziś, chwilę przed południem. Po silnym trzęsieniu ziemi w Birmie można spodziewać się tysięcy ofiar. Tak przewidują amerykańskie służby geologiczne. Dotychczas potwierdzono śmierć niemal 150 osób. Do większości zniszczeń doszło w Mandalay, drugim co do wielkości mieście kraju. Budynki zawaliły się także w 5 innych miastach. Runął również most kolejowy i drogowy. W Bangkoku, stolicy sąsiedniej Tajlandii, zawalił się budowany wieżowiec. Zginęło 9 osób, ponad setka jest zaginionych. Zniszczenia w Bangkoku opisywały na antenie internetowego radia RMF24 przybywająca w stolicy Tajlandii pani Kamila Markiewicz.
Wiele budynków ma rysy pęknięcia, zawalone dachy, sufity, są wieżowce, w których też są uszkodzenia. Teraz dużo też mówi się tutaj na miejscu o dwóch wieżowcach, które połączone były takim mostkiem w powietrzu na wysokich piętrach i ten most też w trakcie tego trzęsienia ziemi pomiędzy budynkami się po prostu zawalił. Nawet tutaj w mojej okolicy, chodząc teraz tak naprawdę po ulicy, nadal widać kawałki szyb, które powypadały z wieżowców, widać różne kamienie, kawałki ścian, po prostu to wszystko odpadało w jednym momencie.
Szczegółową relację ze zdjęciami, na których widać ogrom zniszczeń, mamy na rmf24.pl. Obywatele Ukrainy coraz lepiej zadomawiają się w Polsce. Z najnowszych badań wynika, że tylko 16% uchodźców ze wschodu, którzy znaleźli u nas pracę, myśli o powrocie do Lwowa, Kijowa, Chersonia czy innych miast Ukrainy. Reszta swój stały dom znalazła właśnie u nas. Czy to oznacza, że Ukraińcy finansowo poradzili sobie w Polsce? Sprawdzał to nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
Zdecydowanie tak. To nie są ludzie żyjący z zasiłków, aż 65% uchodźców wojennych, którzy byli do Polski z Ukrainy, pracuje. To są dane państwowego Polskiego Instytutu Ekonomicznego i to jest jeden z najlepszych współczynników na świecie. Ukraińcy są także bardzo przedsiębiorczy. Od czasu totalnej napaści Rosji na Ukrainę 3 lata temu obywatele Ukrainy założyli w Polsce około 78 tysięcy działalności gospodarczych. Do tego 11 tysięcy spółek. Co dziesiąta firma powstająca teraz w Polsce jest zakładana przez osoby z Ukrainy. Głównie w sektorze budowlanym, ale także w handlu, w transporcie, gastronomii. Polska gospodarka momentalnie takich pracowników i przedsiębiorców wchłania, bo, co wie niemal każdy przedsiębiorca, dramatycznie brakuje u nas rąk do pracy.
Fakty ze Śląska.
Polski transport umiera w ciszy. Transport kona, Polska traci. Z takimi transparentami około 40 przewoźników protestowało w piątek w Gorzyczkach w powiecie wodzisławskim w Śląskiem w pobliżu autostrady A1. Na kilku pojazdach umieszczone zostały trumny. Transportowcy domagają się od rządu obniżenia składek ZUS bez szkody dla pracowników i refundacji wymiany tachografów. Skarżą się, że kolejne firmy transportowe upadają.
Tutaj tylko na przestrzeni 8 miesięcy w naszym stowarzyszeniu zbankrutowały co najmniej 4 firmy zatrudniające powyżej 200 kierowców.
Co dobija firmy transportowe najbardziej?
Koszta, jeszcze raz koszta. Są niesamowicie wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej i one absolutnie nie są skorelowane w tej chwili ze stawkami, które być winny. Te obciążenia ZUS-owskie, szeroko pojęte ubezpieczenia społeczne, są w tej chwili kompletnie nieadekwatne do tego, co my możemy, po prostu mówiąc krótko, zarobić na rynku.
Z przewoźnikami Piotrem Konwerskim i Tomaszem Bochenkiem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Wyjątkowe zjawisko szykuje się na niebie. Dziś w ciągu dnia nad Polską będzie można obserwować częściowe zaćmienie słońca. Gdzie i kiedy najlepiej spojrzeć w niebo, sprawdzał reporter RMF FM Michał Krasoń.
Księżyc zacznie zasłaniać słońce nad Polską chwilę przed 12, a swoją pełną fazę zaćmienie osiągnie pół godziny później. Niestety nie z każdej części Polski zjawisko będzie tak samo dobrze widoczne.
Im dalej na północny zachód Polski, tym głębsza faza zaćmienia. 15 3,6% tarczy słonecznej będzie przesłonięte, jak będziemy z okolic Świnoujścia oglądać. Z Warszawy 7,3%, a z Rzeszowa tylko 3,6%.
Mówił mi Krzysztof Kowalczyk z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie w domowych warunkach można obserwować przez specjalną folię mylarową, dostępną w każdym sklepie astronomicznym, lub przez szkło spawalnicze, ale najlepiej wybrać się na otwartą obserwację, które miłośnicy astronomii organizują praktycznie w każdym większym mieście. Następne częściowe zaćmienie Słońca nad Polską w sierpniu 2027 roku, a pełne w 2075.
Daty odległe, dlatego nie zmarnujcie dziś tej szansy. Wracamy teraz do rozmowy i zaczynamy od cytatu. Rozumiemy, że Polacy nie chcą wysyłać wojsk na Ukrainę, ale popatrzcie na to z innej strony, mówił Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce, który w porannej rozmowie był gościem Tomasza Terlikowskiego.
Wojska francuskie wejdą do Dnipra czy do Lwowa, pozostają tam rozlokowani i później za nim pójdzie biznes i zacznie się udział w odbudowie Ukrainy. A gdzie będzie polski
ale
biznes?
Ale polscy politycy mówią w ten sposób, że obawiają się tego, że propaganda rosyjska będzie rozgrywać obecność Polaków. Rosjanie cały czas mówią o tym, że my chcemy
zawsze
zabrać Lwów.
Nie, propaganda rosyjska zawsze to rozgrywa. I że my tam męczymy mniejszość węgierską, albo że nie wiem, jemy rosyjskich maluchów. To jest także rosyjska propaganda, ale w to wierzy. Czyli wojska polskie będą mili widziani w Ukrainie. To jest zrozumiałe stanowisko i społeczność ukraińska i rząd jest za tym. Także tego się nie obawiajcie. Decyzja jest za wami.
Dobrze. Putin, żeby wrócić do dyktatora z Rosji, proponuje przedyskutowanie pod auspicjami ONZ-u wraz ze Stanami Zjednoczonymi, krajami europejskimi, a także partnerami i przyjaciółmi Rosji możliwości wprowadzenia tymczasowego zarządu w Ukrainie, aby przeprowadzić demokratyczne wybory, wynieść do władzy rząd, który cieszy się zaufaniem społeczeństwa i rozpocząć negocjowanie z nim porozumienia pokojowego. Senatu Ukraina?
To jest głupota, czyli myślenie życzeniowe, on po to zaczął wojnę, żeby kontrolować Ukrainę, a teraz chce wymyślić jakieś inne warunki. Oczywiście Ukraina jest państwem demokratycznym, kiedy skończy się stan wojenny, to przeprowadzimy wybory sami, bez żadnego wpływu z Rosji.
Czyli nie ma zgody na zarząd.
Oczywiście, że nie ma, ale odwrotnie, kiedy się zacznie rozpadać Rosja, to ja się zgłaszam na gubernatora Moskwy okupowanej, żeby zarządzać prawidłowo tymi terytoriami, które będą się rozpadali. No to jest odpowiedź.
To jest właściwa odpowiedź, czyli chciałby pan być gubernatorem Moskwy.
No jadę, podejmę ciężkie warunki.
Podejmie pan to wyzwanie.
No, oczywiście, ja mam już te doświadczenie, kiedyś pracowałem w ambasadzie w Rosji, także nie jest to łatwe miejsce. Oczywiście to jest poświęcenie, ale tak naprawdę trzeba tym terenem zarządzić.
Jest pan gotowy podjąć to poświęcenie, być gubernatorem w Moskwie?
Musimy odpowiadać adekwatnie. Jakie są propozycje ze strony Rosji, takie odpowiedzi ze strony Ukrainy?
Ale są naciski na zmianę władzy w Ukrainie, bo słyszeliśmy to także z ust Donalda Trumpa.
Ale Donald Trump nie głosuje, to głosuje naród ukraiński i on wybierze, kiedy będą wybory, kogo zechce. I myślę, że prezydent Zełenski ma tutaj duże szanse.
Władimir Putin w tym samej wypowiedzi do marynarzy z Archangielska mówił, że Rosja naciera na całym froncie, powoli realizujemy wszystkie stawiane cele.
Oczywiście kosztem 1200 żołnierzy dziennie, no to ścierze się może za jakiś rok, dwa.
U nas ludzi mnogo, mówił Stalin kiedyś.
Dobrze, mamy czas. Mamy czas. Tutaj głównie jest wsparcie międzynarodowe, żeby Ukraina się mogła bronić, miała czym się bronić. Bo chęć do walki jest i 82% Ukraińców o tym się wypowiedzieli.
Jeden z generałów amerykańskich mówił wprost, że Ukraińcy, jeśli nie będziemy im wysyłać broni, będą walczyć gołymi rękami.
No, nie chcemy gołymi rękami. Lepiej mieć broń i bronić się dronami przeciwko tej masie ludzkiej, które Putin wysyła na Ukrainę.
Ale jaka jest sytuacja na froncie? No bo Putin mówi, realizujemy cele. Powoli, ale realizujemy. To samo mówi zresztą Donald Trump momentami. Jak naprawdę wygląda sytuacja na froncie?
Sytuacja oczywiście jest trudna. Nie będziemy ukrywać, że Rosję naciskają, próbują atakować, zachwytywać jakieś nowe wieści, ale za rok zajęli 35 kilometrów i stracili co najmniej prawie milion ludzi na froncie, zabitymi i rannymi. Także oczywiście dla nas nie ma wyjścia.
Ale Ukraina też traciła.
Oczywiście tracimy, ale to jest nasza płata za niezależność, za niepodległość. Za to, że chcemy żyć w państwie suwerennym. I podjęliśmy swoją misję. Tak jak Polska w 20 roku wstrzymała bolszewików, teraz wstrzymujemy to falę ze wschodu, bo już im więcej są rozpędzani, tym więcej ta energia gdzieś musi iść. I my ją konsumujemy, tą agresję rosyjską. Niestety sobie własną krwią, ale walczymy o siebie, nie o kogoś. To jest najpierw nasze zadanie.
Ale równocześnie atakujecie w obwodzie biłogorodzkim. Jaki jest cel w tym obwodzie? Co chcecie osiągnąć?
O, wiele celów. To oczywiście pytania do wojskowych, no, ale tak naprawdę...
Także do polityków. Wojskowi robią jedno, politycy decydują.
Z punktu widzenia wojskowego to jest tajemnica wojskowa, ale cel jest oczywisty. Ociągnąć siły rosyjskie i uderzyć uprzedzająco, żeby te siły, które są koncentrowane, a wiemy już z publicznych doniesień, że Rosja się szykuje na lato do kolejnego ataku na Sumy i inne regiony Ukrainy. Także przygotowuje się do kolejnego
czyli
ataku.
Czyli wydłużacie front, no, mówiąc
oczywiście,
prosto.
No musimy, bo rozciągamy siły rosyjskie, które są skoncentrowane na Donbasie i w wodzie kurskim. Także walczymy i tam, i tam.
Wspomnił pan o tym, że Ukraina w tej chwili przyjmuje energię rosyjską. To są realne zagrożenia.
Energia agresywna.
Agresywna, ja wiem oczywiście o jakim...
Bo energia nie idzie przez to, czyli gaz i ropa nie idzie.
Nie idzie, chociaż rzeczywiście Donald Trump mówi, że może będzie szło. Ale zapytam się o artykuł 5. Generał Walerii Załużny, ambasador w Wielkiej Brytanii, ale wcześniej naczelny dowódca, mówi, artykuł 5 nie istnieje, Polska o tym wie.
Nie, ale pan generał ma prawo o tym gadać, bo powiedzmy, co zrobiła Unia i NATO w porównaniu, tak? Czyli Unia otworzyła drzwi dla Ukrainy, pomaga finansowo, a co NATO robi? Jest wiele pytań do zagadnienia.
No tak, ale Ukraina nie jest członkiem NATO, Polska,
nie,
czy
oczywiście,
państwa bałtyckie,
ale wojna idzie w Europie i NATO jest, to jest na granicach NATO, czyli NATO miałoby odpowiedzieć adekwatnie.
Z naszego czyli nie odpowiedziało adekwatnie?
Nieadekwatnie nie odpowiedziało, dlatego że odpowiedź adekwatna to jest gwarancja pomocy i również przystąpienie przyszłego Ukrainy do NATO, bo teraz to jest najsilniejsze wojsko w całej Europie. Z doświadczeniem bojowym, z produkcją dronów 4 miliony prawie rocznie już będzie. Także wiele rzeczy do mnie. Ale
o czym... No dobrze, ale to jest pytanie, wie pan, panie ambasadorze, pan mówi z perspektywy ukraińskiej, a ja powiem z perspektywy Polaka i człowieka, który uwielbia państwa bałtyckie, Ukrainę też uwielbiam, ale czy to znaczy, że Putin, bo to jest czysta logika, jeśli nie istnieje, to Putin z czystej rosyjskiej logiki musi przetestować ten artykuł.
Nie wykluczam, że tak może być, ale Polska tutaj odpowiada jak najbardziej sama, bo inwestuje prawie 5% w obronność. Wczoraj były podpisane pierwsze tam porozumienia w sprawach tych
Borsuków.
I czyli to pokazuje, że Polska rozumie zagrożenie i nie zawsze dowierza temu piątego artykułu, czyli nie oczekuje.
No tak, ale pan wierzy w artykuł 5?
Ja oczywiście wierzę, że miałoby zadziałać i najpierw wojska amerykańskie, później innych państw europejskich musieli przyjść od sieczą, jeżeli Putin przetestuje na przykład to na Litwie czy Łotwie. Ale tak naprawdę nigdy w Europie jeszcze nie było tego testu. I o tym mówi pan generał Załużny.
Czyli chcecie powiedzieć, no tak, ale jak nigdy nie było i Putin o tym wie, to Putin, a pan też rozumiem, że był w Moskwie,
oczywiście,
to wie,
pracowałem
że
kiedyś.
To jest człowiek wbrew pozorom racjonalny. To znaczy, jak mu się coś udaje,
nie do końca.
To testuje.
Mi się wydaje, że po COVID-zie już racjonalnie stracił. Że żyje w swoim świecie nierealistycznym, który sam stworzył do siebie.
Panie profesorze, ale jeżeli artykuł 5 nie istnieje, to po co Ukraina chce wejść do NATO?
A po to, żeby być silniejsza. Bo NATO jest teraz pozornie jednym z najlepszych gwarancji bezpieczeństwa na przyszłość. Jeżeli jesteśmy w tej obronie kolektywnej, to nie musimy spędzić całość naszego budżetu na wojsko, budować mury i obronność i nie myśleć o rozwoju, tylko o obronności. Bo bezpieczeństwo najpierw. A Polska ma to bezpieczeństwo przynajmniej będąc członkiem.
A państwa bałtyckie?
Państwa bałtyckie także mają. Jakieś tam są wojska nawet amerykańskie. Ale zobaczymy,
no, nawet
co
słyszymy,
będzie.
Że tak bardzo skutecznie ćwiczą, niestety.
No, niestety. Zdarza się.
Wyrazy współczucia oczywiście
tak,
dla
oczywiście,
rodzin
oczywiście,
żołnierzy.
Oczywiście.
Panie ambasadorze, jak pan ocenia strategię negocjacyjną Donalda Trumpa? To szachy 3D, czy jednak daje się rozgrywać...
Kiedyś mówiono,
że
to jest Czapajewa. Nie, że strzelają, ale oni zlatają w różne strony. To jest dopóki nie szachy. Bo szachy to jest przemyślana partia, która musi się czymś skończyć, czyli zwycięstwem nad stroną inną. Tutaj są wiele rzeczy, które muszą być zrobione natychmiast, żeby pokazać to społeczeństwu amerykańskiemu, że jesteśmy skuteczni.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od Wasyla Bodnara, ambasadora Ukrainy w Polsce. Całego wywiadu możecie posłuchać w internecie na naszym kanale YouTube oraz popularnych platformach podcastowych.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.